święty Benedykt urodził się w Nursji około roku 480. Był synem rzymskiego szlachcica i miał siostrę bliźniaczkę, świętą scholastykę. Podstawowe wykształcenie otrzymał w domu, a następnie wyjechał na studia do Rzymu. Tam studiował sztuki wyzwolone, które porzucił. Poruszony rozwiązłością swych towarzyszy ze studiów, zapragnął służyć Bogu. Opuścił Rzym i osiedlił się w Enfide, z dala od zgiełku wielkiego miasta. Tam dokonał pierwszego cudu. Scalił stłuczony przesiewacz pszenicy. Tym zyskał rozgłos, co skłoniło go do kolejnej ucieczki, do Subiaco. W drodze z Enfide Benedykt spotkał mnicha, Romana, który mieszkał na górze nad urwiskiem. Benedykt opowiedział, co sprowadza go do Subiaco i przyjął z rąk Romana habit. Za jego radą Benedykt został pustelnikiem i przez 3 lata mieszkał w jaskini nad jeziorem. Roman często go odwiedzał i przynosił mu jedzenie. Benedykt stał się na tyle znany w okolicy, że po śmierci opata pobliskiego klasztoru mnisi odwiedzili go, prosząc, aby został ich opatem. Benedykt był sceptyczny, jednak po usilnych staraniach mnichów zgodził się. Tu miał miejsce kolejny cud. Mnisi, niezadowoleni z jego surowości, próbowali go otruć. Benedykt odmówił modlitwę nad czarą z zatrutym winem, która pękła. Wówczas wrócił do swojej jaskini. Od tego czasu zaczął dokonywać wielu cudów, a do Subiaco zaczęło przybywać wielu mężczyzn, którzy chcieli żyć pod jego przewodnictwem. Benedykt postawił w dolinie 12 klasztorów, a w każdym z nich umieścił 12 mnichów i przełożonego. W 13 mieszkał sam z kilkoma mnichami, których chciał uczyć osobiście. Wraz z powstawaniem klasztorów zaczęły powstawać przy nich również szkoły dla dzieci. W Subiaco Benedykt przebywał prawdopodobnie do roku 529. Podejmował w tamtych 12 klasztorach pierwszą próbę zrealizowania swojej koncepcji życia monastycznego. Dzięki własnemu doświadczeniu i znajomości historii monastycyzmu Benedykt wiedział, że odrodzenie człowieka, z wyjątkiem jednostkowych przypadków, nie jest osiągane drogą samotności ani surowości, ale dzięki instynktowi społecznemu, posłuszeństwu i pracy. Tak więc w Subiaco nie było samotników, pustelników ani wielkich wyrzeczeń, tylko mężczyźni żyjący w zorganizowanych wspólnotach w celu prowadzenia Bożego życia, wykonujący taką pracę, jaka im wpadła w ręce, noszenie wody po stromym zboczu góry, wykonywanie prac domowych, wznoszenie krużganków, oczyszczanie ziemi, zakładanie ogrodów, nauczanie dzieci, katechizacja wieśniaków, czytanie i studiowanie przynajmniej 4 godziny dziennie, szkolenie nowo przybyłych, regularne godziny modlitwy, recytowania i śpiewania psalterza. Życie w Subiaco i postać świętego Benedykta przyciągały wielu, a wraz z ich rosnącą liczbą nadeszła nieuchronna zazdrość, której kulminacją była próba zgorszenia mnichów przez księdza sąsiedztwa poprzez wysłanie 7 kobiet tańczących nago na dziedzińcu klasztoru. Aby uchronić swoich zwolenników przed dalszymi prześladowaniami, Benedykt opuścił Subiaco i udał się na Monte Cassino. Jak pisze święty Grzegorz Wielki, na szczycie Monte Cassino stała bardzo stara świątynia, w której nieoświeceni wieśniacy, zachowując pogańskie zwyczaje, czcili nadal Apollona. Dookoła także pełno było gajów poświęconych demonom, gdzie mnóstwo szalonych pogan składało im obrażające Boga ofiary. Mąż Boży, gdy tylko tam przybył, zaraz rozbił posąg bożka, przewrócił ołtarz, podpalił gaje. W samej świątyni Apollona urządził kaplicę pod wezwaniem świętego Marcina. Tam zaś, gdzie stał ołtarz Apollona, zbudował kaplicę pod wezwaniem świętego Jana, a ustawicznie nauczając, zachęcał okolicznych mieszkańców do przyjęcia prawdziwej wiary. W tym miejscu Benedykt zbudował swój klasztor. Jego doświadczenia z Subiaco spowodowały, że zamiast budować kilka domów z małą wspólnotą w każdym, zgromadził wszystkich swoich mnichów w jednym klasztorze. Życie prowadzone w Subiaco było kontynuowane na Monte Cassino, ale zmiana sytuacji i lokalnych warunków spowodowała odpowiednie modyfikacje. Subiaco było odludną doliną, położoną daleko w górach i trudno dostępną. Casino znajdowało się na jednej z głównych dróg na południe Włoch, w niewielkiej odległości od Capui. To spowodowało częstszą komunikację klasztoru ze światem zewnętrznym. Wkrótce stał się on ośrodkiem wpływów w regionie zamieszkałym przez dużą populację z kilkoma diecezjami i innymi klasztorami. Opaci tych klasztorów przychodzili zobaczyć się z Benedyktem i prosić o poradę. Częstymi gośćmi byli ludzie ze wszystkich grup społecznych, a wśród bliskich przyjaciół Benedykta znajdowała się szlachta i biskupi. Mnisi chodzili głosić kazania do okolicznych klasztorów sióstr. W pobliżu znajdowała się wieś, w której Benedykt dokonał wielu nawróceń. Klasztor stał się opiekunem ubogich oraz ich schronieniem w chorobie i niedostatku. Nie jest pewne, czy Benedykt kiedykolwiek przyjął święcenia. Wiadomo natomiast, że na Monte Cassino powstała reguła świętego Benedykta, zbiór przepisów i wskazówek ascetycznych, opracowany w oparciu o osobiste doświadczenie, a także Pismo Święte, ojców Kościoła i dorobek monastycyzmu zachodniego i wschodniego. Charakterystyczną cechą domów benedyktyńskich jest to, że ich członkowie podejmują każdą pracę, która jest dostosowana do szczególnych okoliczności i podyktowana ich potrzebami. Żadna praca nie jest obca Benedyktynowi, byle tylko była zgodna z życiem we wspólnocie i wypełnianiem boskiego oficjum. Tak więc spotykamy Benedyktynów nauczających w szkołach dla biedaków i na uniwersytetach, uprawiających sztukę i uprawiających rolnictwo, podejmujących duszpasterstwo lub całkowicie oddających się nauce. Ta swoboda w wyborze pracy wynika z reguły, która miała być dostosowana do wszystkich czasów i miejsc. Dzięki niej każdy może postępować zgodnie z radami ewangelicznymi, żyć, pracować i modlić się oraz zbawić swoją duszę. Prócz czynienia cudów, Benedykt miał również dar prorokowania, którego liczne przykłady podaje święty Grzegorz. Słynna jest historia wizyty Totilli, króla Ostrogotów, kiedy to Benedykt przepowiedział mu śmierć w 10 roku jego panowania. Wizyta Totilli na Monte Cassino w 543 roku to jedyna pewna data, jaką znamy w historii świętego. Najprawdopodobniej w tym właśnie roku Benedykt zmarł. W tym samym roku zmarła również jego siostra Scholastyka. Była ona mniszką i raz w roku widywała się z bratem. Po raz ostatni spotkali się na 3 dni przed śmiercią Scholastyki. W dniu, kiedy niebo było tak czyste, że nie było widać żadnej chmury. Siostra błagała brata, aby został na noc, ale on nie chciał spędzić nocy poza swoim opactwem. Gdy Scholastyka zaczęła się modlić, spadł obfity deszcz i rozpętała się burza. 3 dni później Benedykt ujrzał duszę swojej siostry, która opuściła ciało, która radując się i wstępując do nieba, dziękowała wszechmogącemu Bogu. Benedykt przekazał wiadomość o jej śmierci swoim mnichom, których wkrótce posłał, aby przynieśli zwłoki siostry do opactwa, aby móc pochować je w grobie, który sobie przygotował. Mniej więcej w tym czasie święty Benedykt miał cudowną wizję, w której zbliżył się tak blisko ujrzenia Boga, jak tylko jest to możliwe dla człowieka w życiu ziemskim. Jeśli nie widział Stwórcy, widział to światło, które jest w Stwórcy i w tym świetle, jak mówi święty Grzegorz, widział cały świat zebrany jakby pod jednym promieniem słońca. Widział duszę Germanusa, biskupa Capui, w kuli ognistej, uniesionej przez aniołów do nieba. Ostrzegł swoich braci o swojej zbliżającej się śmierci. 6 dni przed opuszczeniem tego świata kazał otworzyć swój grób. Dostał silnej gorączki, a jego stan stale się pogarszał. W dniu śmierci, 21 marca 543 roku, posilił się komunią świętą. Podtrzymywany przez uczniów, stał z rękami wzniesionymi ku niebu i tak odszedł do wiecznej chwały. Został pochowany w tym samym grobie co jego siostra, w kaplicy świętego Jana Chrzciciela, którą sam zbudował, kiedy obalił ołtarz Apollona. W ikonografii święty Benedykt przedstawiony jest w habicie ze zwojem w dłoni. Jest patronem wielu zakonów, a także między innymi rolników, inżynierów, architektów oraz osób otrutych. Święty Benedykcie, módl się za nami.